Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kościół w Republice Dominikańskiej. Ten temat podejmiemy przy okazji rozpoczętej wizyty ad limina tamtejszego episkopatu. Przybliżymy papieskie intencje modlitewne na lipiec. Aleksander Kowalski w kolejnej audycji cyklu Wspólne Dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu przypomni postać Romana Brandstettera. W poniedziałkowym magazynie 2 lipca wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło papieską wizytę w Austrii. Odbędzie się ona w dniach od 7 do 9 września, a okazją jest 850-lecie Maryjnego Sanktuarium w Mariazell.
Ojciec Święty przyjął na poszczególnych audiencjach 7 biskupów z Dominikany, którzy przybyli z wizytą ad limina apostolorum.
Republika Dominikańska jest pod względem wielkości drugim po Kubie państwem Karaibów. Ma powierzchnię sześciokrotnie mniejszą od Polski i liczy niemal 9 milionów ludności. Historia chrześcijaństwa wiąże się w tym kraju z odkryciem Ameryki. To właśnie do obecnej Dominikany przybył w 1492 roku Krzysztof Kolumb. Pierwsze struktury kościelne utworzono tam na początku XVI wieku. Obecnie katolicy stanowią zdecydowaną większość mieszkańców Dominikany. W kraju istnieje 11 diecezji oraz ordynariat wojskowy.
Znamienną cechą kościoła w Republice Dominikańskiej jest dotkliwy brak kapłanów. W niektórych diecezjach na jednego księdza przypada ponad 20 tysięcy wiernych. W całym kraju istnieje blisko 600 parafii, w których posługę pełni mniej niż 900 kapłanów, wspomaganych przez licznych diakonów stałych oraz zakonnice. W Dominikanie, zdaniem tamtejszego episkopatu, umacnia się demokracja, następuje rozwój gospodarczy. Kraj staje wobec wyzwań globalizacji i zagrożenia utraty wartości. Obserwuje się też narastanie nierówności ekonomicznych i społecznych oraz ubóstwa. Z drugiej strony coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się rozpad rodzin, narasta korupcja, przestępczość, handel narkotykami i uzależnienie od nich. Pomimo złożonej sytuacji, Kościół jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem społeczeństwa. Podejmuje on starania o budowanie wspólnoty i większą aktywność misyjną. Dostrzega konieczność ożywienia swojej obecności w środowisku akademickim i robotniczym, w świecie polityki i przedsiębiorczości.
W rozpoczętym miesiącu lipcu Ojciec Święty poleca szczególnej modlitwie wiernych następującą intencję ogólną. Aby wszyscy obywatele, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i nim kierować. Jako komentarz do tej intencji proponujemy fragmenty encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est.
Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym zadaniem polityki, pisze papież. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością, zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei, jak powiedział kiedyś święty Augustyn. Sprawiedliwość jest celem, a więc również wewnętrzną miarą każdej polityki. Polityka jest czymś więcej niż prostą techniką dla zdefiniowania porządków publicznych. Jej źródło i cel znajdują się właśnie w sprawiedliwości, a ta ma naturę etyczną. Nauka społeczna Kościoła argumentuje, wychodząc od rozumu i prawa naturalnego, a więc od tego, co jest wspólne naturze każdej istoty ludzkiej. Wie, że nie jest zadaniem Kościoła sprawiać, aby sama ta nauka miała znaczenie polityczne. Ona chce służyć formowaniu sumienia w polityce i wpływać na to, aby rosła czujność na prawdziwe wymagania sprawiedliwości i równocześnie gotowość do reakcji w oparciu o nie, również gdy sprzeciwiałoby się to osobistej korzyści. Oznacza to, że budowanie sprawiedliwego porządku społecznego i państwowego, dzięki któremu każdemu byłoby dane to, co mu się należy, jest podstawowym zadaniem, które każde pokolenie musi na nowo podejmować. Ponieważ chodzi tu o zadanie polityczne, nie może być ono bezpośrednią misją Kościoła. Ponieważ jednak jest to równocześnie pierwszorzędne zadanie ludzkie, Kościół ma obowiązek współdziałać przez oczyszczanie rozumu i formację etyczną, aby wymagania sprawiedliwości stały się zrozumiałe i politycznie wykonalne.
Sprawiedliwa społeczność nie może być dziełem Kościoła, lecz powinna być realizowana przez politykę, pisze papież. Niemniej Kościół jest głęboko zainteresowany budowaniem sprawiedliwości przez otwieranie inteligencji i woli na wymagania dobra. Bezpośrednie zadanie działania na rzecz sprawiedliwego porządku społecznego jest właściwe wiernym świeckim. Jako obywatele państwa są powołani do osobistego uczestnictwa w życiu publicznym. Nie mogą zatem rezygnować z udziału w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra. Misją wiernych świeckich jest zatem kształtować właściwie życie społeczne, respektując jego uprawnioną autonomię i współpracując z innymi obywatelami zgodnie z ich kompetencjami i odpowiedzialnością. Choć specyficzne wyrazy kościelnej caritas nie mogą mieszać się z działalnością państwa, pozostaje prawdą, że powinna ona ożywiać całą egzystencję wiernych świeckich, a więc także ich aktywność polityczną, traktowaną jako miłość społeczną.
Z kolei papieska intencja misyjna na obecny miesiąc brzmi, aby wszyscy chrześcijanie, świadomi swojego obowiązku misyjnego, udzielali konkretnej pomocy tym, którzy są zaangażowani w ewangelizację narodów. Jako komentarz do tej intencji niech posłuży fragment przemówienia Benedykta XVI do uczestników sympozjum z okazji 40. rocznicy dekretu Soboru Watykańskiego II o misyjnej działalności Kościoła Ad Gentes.
Zadaniem Kościoła jest nieustanne przekazywanie Bożej miłości dzięki ożywczemu działaniu Ducha Świętego. To Duch Święty bowiem przemienia życie wierzących, wyzwalając ich z niewoli grzechu i śmierci i czyniąc ich zdolnymi do świadectwa o miłosiernej miłości Boga, który pragnie uczynić z ludzkości jedną rodzinę w swoim Synu. Od samego początku lud chrześcijański zdawał sobie jasno sprawę z wagi dzielenia się bogactwem tej miłości z tymi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, poprzez nieustanną działalność misyjną. W ostatnich latach jeszcze bardziej odczuwaliśmy potrzebę zwrócenia uwagi na ten obowiązek, ponieważ we współczesnych czasach, jak zauważał Jan Paweł II, wydaje się niekiedy, że Missio Ad Gentes przechodzi fazę osłabienia z powodu trudności związanych ze zmianami sytuacji antropologicznej, kulturowej, społecznej i religijnej ludzkości. Kościół musi dzisiaj zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i jest gotowy prowadzić dialog z różnymi kulturami i religiami, dążąc do kształtowania wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli pokojowego współistnienia narodów. Tym samym zakres Missio Ad Gentes okazuje się znacznie poszerzony, a nie określany jedynie na podstawie kryteriów geograficznych czy prawnych. Prawdziwymi adresatami misyjnej działalności ludu Bożego nie są bowiem tylko narody niechrześcijańskie i odległe ziemie, ale również środowiska społeczno-kulturalne, a zwłaszcza serca.
Chodzi o polecenie, którego wierne wypełnianie wymaga cierpliwości i dalekowzroczności, odwagi i pokory, słuchania Boga i czujnego rozeznawania znaków czasu, mówił Benedykt XVI. Soborowy dekret Ad Gentes zwraca uwagę na to, że aby to, co raz zostało spełnione za wszystkich dla ich zbawienia, na wszystkich też z biegiem czasu wywierało wpływ, konieczne jest pójście tą samą drogą co Chrystus, drogą prowadzącą aż do śmierci krzyżowej. Działalność ewangelizacyjna powinna bowiem przebiegać taką samą drogą, jaką postępował Chrystus, to znaczy drogą ubóstwa, posłuszeństwa, posługi i poświęcania siebie aż do śmierci, z której przez zmartwychwstanie wyszedł on jako zwycięzca. Tak, Kościół jest powołany, by służyć ludziom naszych czasów, pokładając ufność jedynie w Jezusie, pozwalając, by oświecało go Jego Słowo i naśladując go w ofiarnym oddaniu się braciom. Jest on narzędziem w jego rękach i dlatego czyni wszystko, co możliwe, świadom, że tym, który dokonuje wszystkiego, jest zawsze Pan.
Przypomnijmy, że papieska intencja ogólna na lipiec brzmi, aby wszyscy obywatele, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, mogli czynnie uczestniczyć w życiu publicznym i nim kierować. Natomiast papieska intencja misyjna, aby wszyscy chrześcijanie, świadomi swojego obowiązku misyjnego, udzielali konkretnej pomocy tym, którzy są zaangażowani w ewangelizację narodów.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
literaturze polskiej XX wieku twórcą, który szczególnie przyczynił się do uświadomienia katolikom żydowskich korzeni ich wiary i potrzeby dialogu z judaizmem, był Roman Brandstetter. Przyjmując chrzest w wieku 40 lat, wszedł on do kościoła z całym duchowym bogactwem wyniesionym z żydowskiej rodziny, która łączyła judaistyczną tradycję z kulturą polską. Roman Brandstetter urodził się w Tarnowie w 1906 roku. Jego dziadkiem był Mordechaj Dawid Brandstetter, wybitny prozaik piszący po hebrajsku, uważany za jednego z ojców nowohebrajskiej literatury. Wywarł on wielki wpływ na wychowanie wnuka. Gdy umarł, Roman miał 22 lata. Tak pisał o nim później w książce Krąg Biblijny.
Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament. Będziesz Biblię nieustannie czytał, powiedział do mnie. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi.
Kiedy Roman Brandstetter miał 6 lat, matka uczyła go czytać po polsku na Piśmie Świętym w XVI-wiecznym katolickim przekładzie księdza Jakuba Wójka. Pierwsze polskie słowa, jakie przyszły poeta sam przeczytał, to opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju. Pobożna Żydówka niewątpliwie pragnęła dać synowi do czytania tekst, którego oryginał należał do Biblii hebrajskiej. Ona również żywiła głęboką cześć dla tej księgi. Własnoręcznie wyhaftowała kosztowną zasłonę do świętej arki w synagodze, gdzie przechowuje się zwoje Tory. Romek uczęszczał do bużnicy i sprawowana w niej liturgia robiła na nim ogromne wrażenie. Pisał potem.
Wyobrażenie o Biblii jako o królewskiej postaci utrwaliło się we mnie od dnia, gdy po raz pierwszy ujrzałem w synagodze wysoko wzniesione rodały, odziane w kosztowne sukienki ze srebrnymi koronami, wieżyczkami i dzwonkami na wystających drzewcach. Może ten ubiór był symbolem szaty arcykapłańskiej, obwieszone pięknie rzeźbionymi tarczami, arcydziełami sztuki żydowskich złotników. Dla mnie wynoszenie z arki w uroczystej procesji pergaminowych zwojów nawiniętych na dwa drewniane drążki, symbolizujące drzewo życia, było zawsze najpiękniejszą częścią nabożeństwa.
Podczas studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Roman Brandstetter zadebiutował jako poeta. Po doktoracie publikował w czasopismach polskich i żydowskich, będąc równocześnie nauczycielem języka polskiego w Warszawie. Swą podwójną tożsamość kulturową tak poetycko wyraził.
W tej polskiej mowie drży smutek żydowski, a w polskich lipach płonie woń cedrów hebrajskich.
Pisarz spotkał się już jako dziecko z dyskryminacją ze strony rówieśników, obciążających wszystkich bez wyjątku Żydów winą za zabicie Syna Bożego. Jednak postać Chrystusa coraz bardziej go fascynowała. Z czasem sięgnął do lektury Nowego Testamentu. Pisał potem w Kręgu Biblijnym.
W owych latach, gdy po dojściu w Niemczech Hitlera do władzy świat zalała powódź nienawiści rasowej, a filozofowie III Rzeszy rozpoczęli nagonkę na chrześcijaństwo jako wytwór ducha żydowskiego, mój stosunek do Ewangelii zmienił się i pogłębił, wciąż mam na myśli jej ludzki aspekt, a oświadczenie Piusa XI, z punktu widzenia duchowego wszyscy jesteśmy Semitami, stało się dla mnie źródłem refleksji i głębokiego przeżycia. Nowy Testament znalazł się nagle w zasięgu moich najbardziej osobistych spraw. Zrozumiałem myśl Paskala o Chrystusie nieustannie krzyżowanym w każdym cierpiącym i pokrzywdzonym.
W roku 1935 odbył podróż na wschód, odwiedzając po raz pierwszy Jerozolimę. Zastanawiał się.
Więc właściwie kim był Jezus z Nazaretu? Czy był niewiele znaczącym nauczycielem wędrownym, a jego postać w wymiarach mesjańskich ukształtowali dopiero uczniowie? Czy był Mesjaszem, jak twierdzi Nowy Testament, ta mała rozmiarami książeczka, którą trzymam teraz w ręce?
W drodze powrotnej z Palestyny czytał Ewangelię i mógł potem stwierdzić.
Doznałem uczucia nieposkromionej dumy, że ten najpiękniejszy człowiek historii urodził się z krwi moich starożytnych praojców.
Kiedy wybuchła wojna, najbliżsi poety padli ofiarą zagłady. On sam przez Wilno, Moskwę, Kaukaz i Bliski Wschód dotarł do Jerozolimy, gdzie dojrzała w nim świadomość, że Chrystus jest Bogiem. Chrzest przyjął w roku 1946 w Rzymie. Po 2 latach powrócił do kraju. Poza 10-letnim pobytem w Zakopanem, cały czas aż do śmierci 28 września 1987 roku mieszkał w Poznaniu. Był dramaturgiem, poetą, prozaikiem, tłumaczem zarówno Szekspira, jak przede wszystkim ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Sprawy wiary zajmowały bowiem coraz więcej miejsca w jego twórczości. Stale powracał w niej do postaci Chrystusa, a także do tematyki franciszkańskiej. Ciągle też była tam obecna pamięć o zagładzie Żydów. Jak w dramacie Dzień Gniewu, dedykowanym Polakom, którzy nieśli im pomoc, czy w wierszu Stabat Mater z tomu Pieśń o moim Chrystusie.
Święta Madonno obozów zagłady, Święta Madonno mordowanych żywcem, Święta Madonno skwierczącego ciała, Święta Madonno gazowej komory, Święta Madonno rozpalonych chrusztów, Święta Madonno człowieczych popiołów. Módl się za popiół mojej matki, za jej spalone życie, za jej spalone włosy, za jej spalone oczy. Módl się, Madonno, na szczycie trupiej czaszki, Madonno Treblińska.
Szczególne znaczenie w twórczości Romana Brandstettera ma 4-tomowa powieść Jezus z Nazaretu, która miała nawet kandydować do Literackiej Nagrody Nobla, lecz przeszkodziła temu śmierć autora. Pisarz ukazuje postać Chrystusa poprzez pryzmat swojej wytrawnej znajomości judaizmu. Wprowadza czytelnika w świat, w którym żył Jezus, w używany tam język, dlatego musiał zaopatrzyć swój utwór w kilkustronicowy słowniczek hebrajskich terminów i zwrotów. W ostatniej scenie powieści wyimaginowany przodek autora, podeszły wiekiem faryzeusz, słyszy od swych rodaków, którzy uwierzyli w Chrystusa, dobrą nowinę o jego zmartwychwstaniu. Choć jednak nie mógł dopatrzyć się winy w oskarżonym, uważał za czyn haniebny wydanie syna Izraela w ręce pogańskich oprawców, to uwierzyć, że jest on Mesjaszem, nie potrafił. Autor kończy słowami:
a był on praojcem tego, który tę opowieść o Jezusie z Nazaretu napisał.
Do wartości odziedziczonych przez Brandstettera z judaizmu należał też ogromny szacunek dla imienia Bożego. Nie ważył się on stosować w przekładach biblijnych imienia Jahwe, którego Żydzi nie wymawiają, choć przytaczał je czasem ze względów naukowych w swoich esejach. Przed ponad 30 laty jeden z mych profesorów, ksiądz Lech Stachowiak, który pracował nad psalmami do drugiego wydania Biblii Tysiąclecia, mówił mi o swojej rozmowie z Brandstetterem, również tłumaczem psalmów. Poeta naciskał, by tego imienia w przekładzie nie używać. Właściwie było to wyrazem nie tylko żydowskiej wrażliwości, ale i wierności wielowiekowej chrześcijańskiej tradycji, tak katolickiej, jak też prawosławnej czy protestanckiej. Od samego początku przyjęło się w niej zastępowanie Bożego imienia wyrazem Pan, co odpowiada hebrajskiemu Adonai, czytanemu przez Żydów wszędzie tam, gdzie w tekście napisane jest Jahwe. Chrześcijańska tradycja od zawsze korzystała z dziedzictwa duchowego judaizmu, a Brandstetter należał do tych, którzy potrafili o tym w XX stuleciu przypominać. Modul Adonai ki tov, ki
leolam chasto. Tu Radio Watykańskie. Audycją Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu kończymy poniedziałkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.